Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie wraz z organizacją Heart Poland rozpoczyna kolejną edycję kampanii Wolni, Niewolni, której celem jest zebranie funduszy na działalność ośrodka Heart Kenya w Nairobi, jedynego projektu, który kompleksowo udziela pomocy ofiarom handlu ludźmi. W kampanię Wolni Niewolni włącza się także nasza diecezja, diecezja kaliska, dlatego spotykamy się dzisiaj w naszym studiu, aby przybliżyć Państwu tematykę współczesnego niewolnictwa. Jest z nami pan Radosław Malinowski, który jest ekspertem w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi. Pan Radosław to założyciel organizacji Heart Kenya i od 2010 roku pomaga ofiarom handlu ludźmi. Szczęść Boże, witamy w Kaliszu.
Szczęść Boże, dziękuję. Dziękuję bardzo.
Jest z nami także pan Tomasz Zawal, dyrektor Biura Regionalnego Pomocy Kościołowi w Potrzebie w Poznaniu. Panie Tomaszu, to nasze nie pierwsze spotkanie. Cieszymy się, że możemy dalej współpracować.
My również jesteśmy pełni radości i wdzięczni diecezji kaliskiej. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Czy niewolnictwo w XXI wieku jeszcze istnieje? Handel ludźmi tak naprawdę nie zniknął, chociaż wielu z nas może niewolnictwo tylko kojarzy z okresem starożytności, ale trzeba zauważyć, że niewolnictwo także dzisiaj w XXI wieku ewoluuje, rozwija się i dzisiaj chcemy zapytać, panie Radosławie, kim są niewolnicy XXI wieku i jak oni wpadają w sidła machiny handlu ludźmi?
Są to przede wszystkim młode kobiety, dzieci, też młodzi mężczyźni, którzy są wykorzystywani dla dużych pieniędzy przez handlarzy. Handel ludźmi, niewolnictwo rzeczywiście nie zniknęło, ale ewoluowało. Stało się czymś innym i na dzień dzisiejszy mówi się o nawet 40 milionach osób będących w sytuacji niewoli na całym świecie. To jest bardzo duża liczba. To są dane Organizacji Narodów Zjednoczonych i to są osoby, które dało się zrekrutować osobom, które chcą na nich zarobić. W jaki sposób się eksploatuje te osoby? Najczęściej poprzez pracę przymusową na budowach, na farmach, w rolnictwie, ale też poprzez wyzysk seksualny, czyli to są domy publiczne, a dzieci bardzo często zmusza się do pracy jako pomoc domowa, czy też również do noszenia ciężkich rzeczy.
Handel narządami chyba też wchodzi w grę, dzisiaj chyba na wielką skalę nawet.
Tak, oczywiście. Cały czas jest bardzo duży nielegalny rynek osób, które potrzebują czy nerek, czy wątroby, czy nawet serca i właśnie niestety też porywa się osoby, aby te narządy od nich pobrać.
Tak, dla takiej osoby, która trafia do niewoli, to jest wielka tragedia i właśnie na tym bogacą się, nie wiem, koncerny czy jakieś mafie i tak dalej. Jaka jest przyczyna dzisiaj handlu ludźmi? Chodzi tutaj cały czas o cele zarobkowe, czy możemy wskazać także na inne przyczyny?
Zawsze za handlem ludźmi stoją pieniądze. Osoby, które sprzedają, handlują innymi, mają na celu zysk i to jest główna przyczyna. Natomiast jeżeli chodzi o przyczyny, jest to bardzo skomplikowany proces i bardzo często przyczyną jest bieda powiązana z możliwościami wyjazdu. Generalnie mówi się, że handel ludźmi w jakiś sposób jest połączony z globalizacją. Procesy, które odpowiadają za globalizację, również przyspieszyły procesy handlu ludźmi na całym świecie.
Panie Radosławie, ja na początku powiedziałem, że jest pan ekspertem, jeżeli chodzi właśnie o zakres przeciwdziałania handlowi ludźmi. Jest pan absolwentem prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Cały czas mnie zastanawia, jak pan trafił do Afryki.
Tak, to prawda. Kiedy skończyłem studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, chciałem jakieś mieć trochę doświadczenia pracy jako wolontariusz, czy też pracy w dziedzinie praw człowieka i to był taki moment, że w Polsce raczej było trudno znaleźć takie miejsce, więc miałem możliwość wyjazdu z organizacją kościelną, z misjonarzami Afryki, ojcami białymi do Afryki, gdzie mogłem pracować właśnie w zawodzie jako prawnik. Na początku, po tym jakim okresie przygotowania, wyjechałem do Zambii, a następnie do Malawi, gdzie zacząłem właśnie od początku prowadzić projekt walki z handlem ludźmi. To za tym taka ciekawostka stoi, to zupełnie się stało przypadkiem. Nie słyszałem, to był rok 2003, nie słyszałem, że w ogóle niewolnictwo istnieje. Byłem w ogóle tego nieświadomy. Dopiero po przyjeździe do Malawi w pierwszym tygodniu zachorowałem. Dostałem malarii, jakiś komar mi ugryzł po drodze i dosyć ciężko tą malarię przechodziłem, więc leżałem w szpitalu, byłem chory. nie mogę nic zrobić i ktoś mi przyniósł jakąś książkę. To był raport ONZ-u na temat handlu ludźmi w Afryce Południowej. Dla mnie to był szok. Pierwszy raz o czymś takim słyszałem. Pierwszy raz coś takiego czytałem. Dlatego bardzo dokładnie tą książkę przeczytałem. A kiedy mnie wypuścili z tego szpitala, kiedy doszedłem do siebie, to od razu było takie, powiedzmy, generalne spotkanie fundacji, którą właśnie Kościół prowadził, gdzie mnie przydzielono do pracy. I na tym spotkaniu, takim walnym, rocznym spotkaniu, dyrektor powiedział, że jest bardzo dużo przypadków, kiedy ludzie z Malawi wyjeżdżają do RPA na ten wielki rynek pracy, bo RPA jest takim wielkim magnesem, który przyciąga ludzi z całego regionu i oni tam giną. Oni tam nie wracają, wracają już, coś się nie? z nimi dzieje, rodziny tracą wiadomo. I nikt wtedy nie wiedział o handlu ludźmi. To był 2004 rok, więc to był dopiero początek tej całej dyskusji. Przepisy międzynarodowe weszły dopiero w życie w 2000 roku, także wszyscy się dopiero uczyli tego procederu. Czy ktoś coś o tym wie? I wtedy ja podniosłem rękę, mówię, ja przeczytam jedną książkę na ten temat. I wtedy ten dyrektor, ksiądz mówi, no to mamy eksperta, to pan się tym zajmie. I tak był mój początek. Tak, oczywiście ja się musiałem bardzo dużo douczyć, ale rzeczywiście wtedy nam się udało stworzyć pierwszy program ogólnokrajowy dla całego Malawi, kiedy zaczęliśmy o tym mówić, zaczęliśmy szukać sposobów pomocy, a kiedy po 2 latach mojej pracy tam trafiłem do RPA, mogłem już pracować trochę z konferencją Episkopatu RPA. I tam oni mieli swoją jednostkę właśnie przy Episkopacie, która się tym zajmowała. A stamtąd trafiłem do Kenii, gdzie tak naprawdę nie było tam żadnego programu na temat handlu ludźmi. Kościół keniński, czy w ogóle tamtejsze społeczeństwo jeszcze bardzo mało o tym wiedziało. To było bardzo dziwne, bo Kenia już wtedy była znanym miejscem na mapie Afryki. Generalnie mówiło się, że chociaż handel ludźmi istnieje w każdym państwie w Afryce, to są kraje, gdzie to ten problem się ogniskuje. To jest właśnie RPA na południu, to jest Nigeria na zachodzie Afryki, to jest Egipt i Algeria na północy, a właśnie na wschodzie Afryki takim krajem jest Kenia. Dlaczego? Ponieważ Kenia jest o wiele bardziej rozwiniętym krajem niż wszystkie sąsiednie i działa w jakiś sposób jak magnes. Kenia jest takim hubem biznesowym, hubem komunikacyjnym. Tam zarobki są o wiele większe. Oczywiście to nadal jest wielka bieda, ale to już nie jest na przykład tak biednie jak w Republice Środkowej Afryki. Więc ludzie tam przypływają i na tej migracji korzystają handlarze.
Tak, za chwilkę ten temat rozszerzymy, ale wydaje mi się, że bardzo ważna jest informacja. Tak samo jak właśnie trzeba było mówić o tym, że to niewolnictwo istnieje tam w Afryce. Ja myślę, że dzisiaj nam, Europejczykom, a także Polakom, trzeba o tym przypominać, że to jest problem globalny, który dotyczy także nas. Panie Tomaszu, ten projekt, który rozpoczniemy wspólnie realizować, on ma też nieść konkretną pomoc materialną, ale myślę, że takie pierwsze założenie, które sobie postawiliśmy, jest właśnie to, żeby dzisiaj o tym mówić, że niewolnictwo istnieje, że ono także i nas dotyka. Będą stworzone materiały, takie broszury, które będą docierały do parafii naszych diecezji. To jest też bardzo ważne. Informacja, konkretna wiedza.
Tak, nasze stowarzyszenie, jednym z jego 3 filarów jest właśnie dotarcie z informacją o sytuacji ludzi, o sytuacji chrześcijan, jakby to nasza główna misja, ale sytuacji ludzi w trudnościach, no to jest po prostu misja ewangeliczna, musimy o tym mówić. Ojciec Święty wielokrotnie zwraca uwagę na problem handlu ludźmi, problem wykorzystywania ludzi do niewolniczej pracy. I ponieważ jesteśmy fundacją papieską, jakby naszym zadaniem na całym świecie jest realizowanie tego programu zgodnie z tym, jak kieruje nas Ojciec Święty. No trafiamy tam, realizujemy te programy w 140 krajach świata, ale w Polsce postanowiliśmy, właściwie pierwsze rozmowy odbyły się przed pandemią, że razem z Fundacją Heart Kenia rozszerzymy temat i przybliżymy temat wiernym Kościoła w Polsce, temat współczesnego niewolnictwa, tak jak to będzie możliwe dzięki naszym kanałom, dzięki też tutaj w diecezji kaliskiej dobrze wypracowanym poziomom współpracy także.
Tak, ta współpraca na pewno jest bardzo ważna. Ksiądz biskup Damian bardzo często powtarza, że razem możemy więcej. Właśnie Fundacja Heart Kenia, Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie, nasza diecezja, razem możemy więcej. Thank you. Panie Radosławie, chciałbym zapytać o cel waszej działalności, jeżeli chodzi o fundację Heart Kenya. Czym się na co dzień zajmujecie? Jakie cele sobie stawiacie?
Celem naszej pracy jest przede wszystkim kompleksowe zapobieganie problemowi handlu ludźmi. Staramy się pracować według pewnego schematu, który był wypracowany jakiś czas temu przez właśnie Organizację Narodów Zjednoczonych, która mówi, że aby skutecznie zapobiegać handlowi ludźmi, trzeba się jednocześnie zaangażować na czterech płaszczyznach. To jest przede wszystkim pomoc ofiarom, która sama w sobie już bardzo kompleksowa. Następnie trzeba tworzyć świadomość, że ten problem istnieje i też zapobiegać poprzez świadomość temu problemowi. To jest drugi obszar. Trzeci obszar to jest współpraca z różnymi organizacjami, a czwarty to jest walka z handlarzami. No oczywiście my nie możemy bezpośrednio walczyć z handlarzami, to jest zajęcie dla policji, dla prokuratury, natomiast no, możemy w innych trzech się angażować obszarach, ale też w jakiś sposób wspierać policję w ich walce z tymi, którzy tego procederu dokonują. I nasz program jest ułożony w taki sposób, że przede wszystkim część naszych pracowników zajmuje się właśnie pracą z ludźmi w ich obszarze, na parafiach, przy kościołach, przy innych związkach wyznaniowych, gdzie uczymy ich, że ten problem istnieje, opowiadamy im, w jaki sposób można rozpoznać momenty, kiedy ktoś próbuje nas sprzedać, w jaki sposób się zabezpieczyć, żeby do sprzedaży nie doszło oraz w jaki sposób się wyzwolić, jak nadal podejmiemy ryzyko i okaże się, że jednak zostaliśmy sprzedani. Że to nie jest koniec świata, można się wyzwolić, czy zrobić to bardziej możliwe. To jest jedna część naszej pracy. Inna część to jest właśnie pomoc ofiarom, czyli zaczyna się to od oczywiście uratowania tej osoby, następnie ustalenia, co ta osoba potrzebuje. Następnym momentem jest pomoc doraźna, czyli wszystkie takie rzeczy, które są potrzebne od razu, jak pomoc medyczna, pomoc prawna, pomoc psychologa. Następnie dochodzi rehabilitacja tej ofiary, która może trwać nawet do 2 lat. I na samym końcu jest reintegracja i praca z rodziną. I to jest bardzo ważne, ponieważ generalnie na całym świecie nie zwraca się uwagi na to, że pomoc ofierze również musi uwzględnić pomoc rodzinie, czyli temu środowisku, które przyjmie tę ofiarę z powrotem, ponieważ no, w Europie w jakiś sposób nie się na to zwraca uwagi i poprzez to, że w Europie się zwraca na to mniej uwagi, również się zwraca w innych oficjalnych dokumentach. Natomiast my zauważyliśmy, że bardzo często pomoc ofierze jest nieadekwatna lub też nieefektowna, jeżeli nie pomagamy rodzinie ofiary. Bo rodzina też ma bardzo dużą rolę do odegrania. Ona musi tą ofiarę przyjąć, stworzyć warunki, żeby ta ofiara przyszła. Inaczej mówiąc, wszyscy zwracają uwagę, że ta ofiara się musi dostosować, że ta ofiara musi wypracować jakiś nowy styl życia, czy dostosować się do nowej sytuacji, a nikt nie zwraca uwagi, że również środowisko ma za zadanie, żeby tą ofiarę do siebie przyjąć, ją zaakceptować i jej pomóc. I to też na to bardzo dużą uwagę zwracamy w naszej pracy. To oczywiście bardzo wydłuża cały proces. To nie jest coś, co jest powiedzmy no, taką doraźną interwencją. To jest właśnie proces. To trwa, dlatego te nasze projekty trwają z pracy z ofiarami bardzo długo, natomiast one są niezbędne, żeby to się udało. Myśmy kiedyś to robili krócej, szybciej, właśnie w taki sposób powiedzmy, no, jak się to robi na całym świecie i to z reguły mieliśmy słabe wyniki. Te ofiary były po raz kolejny sprzedawane. No i również też pracujemy trochę z innymi fundacjami, z organizacjami. Próbujemy lobbować, żeby wprowadzić lepsze rozwiązania dla ofiar handlu ludźmi, żeby wprowadzić lepsze rozwiązania, żeby lepiej chronić społeczeństwo przed tym problemem, co jest bardzo trudne, bo to też wymaga na przykład współpracy międzyrządowej, a nie wszyscy chcą tutaj współpracować.
Myślę, że ten wasz program jest bardzo ciekawy, no bo nasz potencjalny odbiorca, słuchacz albo widz może sobie pomyśleć, że ważne jest uratowanie takiego człowieka i na tym koniec. Nie, to jest tak naprawdę początek dopiero tego działania, no bo jeżeli tego człowieka zostawimy samego, no to on jest bezradny, nie ma środków do życia, jego kondycja psychiczna jest bardzo słaba i tak dalej, nie ma gdzie wrócić, dlatego ta doraźna pomoc medyczna jest bardzo ważna, rehabilitacja, no i wreszcie ta reintegracja, o której pan mówił, a więc to całościowe, kompleksowa pomoc, która jest tak ważna. I z tego co wiem, jako fundacja podchodzicie też bardzo personalnie do każdej osoby, no bo każdy ma z nas inne uwarunkowania. Ktoś potrzebuje więcej pomocy medycznej, ktoś musi więcej popracować z psychoterapeutą, jeszcze ktoś inny nie ma w ogóle rodziny, został sam. Także tutaj zawsze najważniejszy jest człowiek.
Dokładnie. To też jest ważne, jeżeli chcemy, żeby nasze działanie było skuteczne. O ile staram się mieć jakiś pewien proces, szablon pracy, to jednak musimy być bardzo uważać na indywidualne potrzeby. też musimy pamiętać, że to są ludzie, którzy też mają swoje emocje, mają swoje uczucia, mają swoją historię, mają swoje marzenia, bardzo ważne, i aby nasza pomoc miała sens, musimy to uwzględnić. Zdecydowanie tak, to jest bardzo ważne.
Chciałbym teraz tak może troszeczkę prowokacyjnie zapytać, ile kosztuje wolność takiego człowieka, no bo wy musicie mu zapewnić opiekę. Na początku pobyt w schronisku, podstawowa opieka medyczna, pomoc psychologiczna, grant na start do nowego biznesu, kurs zawodowy, koszt reintegracji, pomoc prawna w procesie karnym i tak dalej. Tutaj są potrzebne konkretne środki. Z tego co wiem, to przez ten okres waszej 10-letniej działalności udało wam się pomóc 700 ofiarom. No właśnie, ile kosztuje właśnie wolność jednego człowieka, biorąc pod uwagę właśnie te różne płaszczyzny działalności?
Tak, to jest bardzo dobre pytanie, ile kosztuje wolność. W niektórych sytuacjach jest to bardzo, bardzo duża suma, w niektórych jest to bardzo mała suma. Czasami ofiary, które są do nas przywożone, czy też same przychodzą, one tak naprawdę nie chcą naszej pomocy. Chcą, żeby im tylko dać pieniądze na bilet do domu i chcą wrócić do domu, i wtedy tak naprawdę nasza pomoc ogranicza się tylko do jakiejś takiej bazy doraźnej pomocy. Natomiast to są osoby w mniejszości. Większość z tych osób potrzebuje bardzo skomplikowanej pomocy, też kosztownej. Pamiętajmy, że czasami, w wielu przypadkach, nie czasami, te osoby przyjeżdżają, mając na sobie ubranie. To jest ich cała własność. To, co oni posiadają w danym momencie w życiu, to tylko to. Nic więcej nie posiadają, wszystko im było zabrane. Czasami nie mają do czego wrócić, bardzo często się zadłużyły, sprzedały wszystko, żeby wyjechać. I wtedy nie tylko wracają do miejsca, gdzie nic nie mają, ale jeszcze mają duże kłopoty finansowe. I wtedy naszym zadaniem będzie, aby tej ofierze w jakiś sposób zbudować stabilność finansową. Na przykład dać jej właśnie ten grant, ale też dla niej przeprowadzić kurs, szkolenie i jak tym grantem zarządzać, bo to nie jest duży problem dać pieniądze. Dać je w taki sposób, żeby ona potrafiła tymi pieniędzmi zarządzać, co nie jest łatwe. Dużo więcej kłopotów mamy z dziećmi, bo one wymagają dużo większej pomocy. Z reguły dzieci są dużo gorzej traktowane. Handlarze się czują bardziej bezkarni, dlatego na przykład częściej biją dzieci niż starszych. Dzieci często przyjeżdżają z bardzo jakimiś dużymi obrażeniami. Mieliśmy dziecko, dziewczynkę, której musieli wyciąć narządy rodne, ponieważ ona była tak źle traktowana, że tam w wyniku wielu gwałtów i infekcji, brudu się wdała jakaś infekcja, już nie dało się uratować jej narządów rodnych. Mieliśmy jedną dziewczynkę, którą bito tak, że straciła słuch w jednym uchu. Musieliśmy zamówić aparat słuchowy i w takiej sytuacji no to już kosztuje ponad $1000 sam ten aparat, indywidualnie dostosowany. Mieliśmy też sytuację, kiedy jakaś jedna pani była zmuszona do pracy w miejscu, gdzie były jakieś chemikalia, oczywiście nikt jej nie dał żadnej odzieży ochronnej, więc ona, jakaś reakcja powstała alergiczna na skórna, która ją bardzo bolała i też nie bardzo jak można by jej pomóc. Dlatego ja bym powiedział, że tak mniej więcej pomoc każdej ofierze, średnio uśredniając już tą moją długą wypowiedź, by była od między 2 a 4 tysiące dolarów. Tyle by kosztowała wolność człowieka.
I teraz pewnie stawiamy sobie pytanie, jak my możemy konkretnie się zaangażować, co możemy zrobić, żeby pomóc ofiarom handlu ludzi. No i właśnie tutaj przychodzi ta kampania, którą także będziemy realizowali w naszej diecezji, w Kościele Kaliskim, przy współpracy Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, a także Fundacji Heart Kenya. Jakie są nasze założenia, panie Tomaszu? No bo właśnie tutaj też chodzi o konkretne wsparcie finansowe. Mamy za sobą piękny projekt, który zakończył się wielkim sukcesem. Pomagaliśmy jako diecezja młodym dziewczętom, które uczyły się w diecezji Buar, przygotowania do konkretnego zawodu. Pomogliśmy w zakupie maszyn do szycia. Skończyło się to sukcesem. Tutaj widzimy, że ta pomoc finansowa, ona też jest bardzo ważna, bardzo konkretna. Co będziemy chcieli zaproponować mieszkańcom diecezji kaliskiej?
Tak jak pan Radek wspomniał i ksiądz redaktor, No pierwszą rzeczą to jest podniesienie poziomu świadomości, czyli edukacja nas wszystkich, żebyśmy mogli spojrzeć na problem współczesnego niewolnictwa, przede wszystkim zrozumieć, że on istnieje i że jest powodem do cierpienia wielu milionów ludzi na świecie. Stąd samo podniesienie świadomości jest bardzo istotne. To jest też jeden z filarów naszego działania, informacja. No druga rzecz, no nie możemy zapomnieć o finansach, to oczywiście zaraz powiemy, ale także o modlitwie, bo to siła modlitwy jest tym, co w wielu miejscach świata utrzymuje tych ludzi, choćby częściowo utrzymuje ich na powierzchni. Nasze wsparcie, nawet jeśli to nie są osoby wyznające wiarę w Jezusa Chrystusa, to nasza wiara może w jakiś sposób postawić na ich drodze takich, którzy przyczynią się do poprawienia ich sytuacji. No i trzecia rzecz to są te programy, które chcielibyśmy zrealizować w diecezji kaliskiej. Właściwie takie trzy płaszczyzny działania, ale nie wyważamy otwartych drzwi. Tak jak ksiądz wspomniał, chcielibyśmy pójść tą ścieżką, którą wypracowaliśmy podczas wsparcia młodych mam, uczennic szkoły w diecezji w Buar. 1 lipca absolwentki otrzymały maszyny do szycia, które są darem wszystkich osób zaangażowanych w diecezji kaliskiej, ale biskup Mirosław Gucwa mówi o tym, że tych pieniędzy starczyło oczywiście na więcej jeszcze maszyn. Kolejne absolwentki też je dostaną. Wkrótce o tym dokładniej poinformujemy. I ponieważ wypracowaliśmy takie dobre kanały, udało nam się z panem Radkiem podczas spotkania tydzień temu w ciągu 2 godzin załatwić 4 ważne rzeczy, co tak sobie odczytujemy jako działanie zgodne z wolą Bożą. Więc najpierw wizyta u księdza biskupa Damiana Bryla i akceptacja tego programu, nawet takie z dużym zainteresowaniem, bardzo przychylne podejście. Potem już jakby idąc za ciosem, ustalenie konkretnego dnia rozpoczęcia, czyli 30 lipca, który zbiega się też ze Światowym Dniem Przeciwdziałania Handlu Ludźmi. I to otwarcie będzie w najważniejszym kościele diecezji, no zaraz po katedrze,
tak jest,
czyli w sanktuarium świętego Józefa. Ksiądz prałat Jacek Plota bez najmniejszego problemu zaakceptował nasz pomysł. Zaprosił nas, pana Radka, Fundację Hart Kenia i nas do tego, żeby uroczyście podczas mszy świętych w obecności księdza z Afryki, który przyjedzie, rozpocząć ten program w diecezji. Trzecia rzecz, nieocenione wsparcie księdza Piotra Przybyła, diecezjalnego
referenta
do spraw misji, tak jest, który właściwie odpowiada za tak naprawdę większą część tego programu, dlatego że to ksiądz Piotr motywował proboszczów na terenie diecezji, przypominał o programie dla Buar i teraz już bazując na tym działaniu z takim większym spokojem i z ufnością i nadzieją na to, jakie będą wyniki, angażuje się już w program Wolni Niewolni. No i rzecz ostatnia, czyli jeszcze nasza taka praca trochę organiczna, czyli docieranie do niektórych parafii w diecezji z prośbą do proboszczów o otwarcie i przyjęcie delegacji Hart Kenia, księdza z Afryki i takiego bezpośredniego świadectwa dotyczącego działań fundacji.
Tak, mamy błogosławieństwo księdza biskupa, to jest już wielki plus, ale wiem, że tą kampanię w naszej diecezji zawierzyliście także opiece świętego Józefa. Święty Józef to bardzo skuteczny patron i oczywiście na jego wstawiennictwo też liczymy. Inauguracja tej kampanii będzie miała miejsce właśnie w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu 30 albo 31 lipca. O tym terminie będziemy jeszcze Państwa dokładnie informowali. Panie Radosławie, takie pytanie na koniec. Ktoś może powiedzieć, że dobrze, niewolnictwo jest tam gdzieś w odległej Afryce. Ja mieszkam w Polsce, czuję się tutaj bezpiecznie. Nie można tak myśleć, bo właśnie to niewolnictwo nawet w odległej Afryce tak naprawdę rzutuje na całą Europę, na wszystkie kontynenty i także na naszą ojczyznę, na Polskę.
Tak, oczywiście. Ja bym się nie zgodził, że niewolnictwo jest w odległej Afryce. Jest to problem globalny, tak naprawdę dotyka każdego kraju na świecie, tylko że niektóre kraje w jakiś sposób produkują, mówiąc brzydko, tych niewolników, inne je przyjmują. I chyba Polska jest coraz bardziej takim krajem przyjmującym osoby. Zresztą mieliśmy przypadki, można sprawdzić w internecie, kiedy to niewolnicy z Kenii byli przełożeni tutaj do Polski. Były nawet wyroki sądowe w tej sprawie, kiedy to Polacy kupowali niewolników w Kenii, przywozili tutaj do pracy w domach publicznych. Więc ci niewolnicy są o wiele bliżej nas, niż nam się wydaje. I pamiętajmy też, że bardzo wielu Polaków wyjeżdża za granicę, również do Kenii, do innych krajów Afryki. I bardzo często, nie wiedząc oczywiście, mają styczność z osobami, które są zniewolone. Dlatego warto o tym problemie pamiętać. Warto pamiętać, żeby nie przykładać ręki do tego problemu, żeby nie tworzyć popytu na niewolników. I jeżeli jest to możliwe, że to również w jakiś sposób zaalarmować odpowiednie służby, jeżeli się ma podejrzenie, że ktoś został sprzedany.
Drodzy Państwo, drodzy słuchacze, ta kampania Wolni Niewolni w diecezji kaliskiej będzie przebiegała też w określonych ramach czasowych i te ramy czasowe nie są przypadkowe. Prawda, Panie Tomku?
Tak, ustaliliśmy z panem Radkiem i z księdzem biskupem, że my rozpoczniemy Światowy Dzień Przeciwdziałania Handlu Ludźmi, czyli 30 lipca. To oczywiście będzie sobota, bo to jest sobota i niedziela zaraz po sobocie w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa. Na tych mszach świętych będzie homilia księdza z Afryki, będą zbiórki. I przy sanktuarium, być może jeszcze przy jednym kościele w Kaliszu, postawimy takie stragany, na których będzie można w ramach ofiary kupić rękodzieło wykonane przez rzemieślników kenijskich. Natomiast zakończymy 18 października. Ta data z kolei jest Europejskim Dniem Przeciwdziałania Handlu Ludźmi. I wtedy chcielibyśmy się też pokusić o podsumowanie akcji. No mamy takie intensywne 2,5 miesiąca, bo to jest, no tak, 2,5 miesiąca. Tak. Cały sierpień, cały wrzesień i połowę października. Dodam, że no październik jest także miesiącem misyjnym, więc jakby chcielibyśmy w ramach naszego wsparcia dla działań misyjnych wpisać ten program Wolni Niewolni w działania Kościoła Kaliskiego.
Drodzy Państwo, my dzisiaj w ramach naszego programu chcieliśmy nakreślić ideę kampanii Wolni Niewolni, która będzie odbywała się w naszej diecezji w Kościele Kaliskim. Zachęcamy Państwa do zaangażowania. Najpierw do modlitwy, która jest tak ważna i tak potrzebna. Ważna jest wiedza, informacja. Mówmy także o tym, że niewolnictwo jest dzisiaj problemem globalnym, który dotyka nas, ludzi w XXI wieku, ale tak ważne jest również nasze zaangażowanie finansowe, aby wesprzeć projekt Fundacji Heart Kenia w Nairobi. Bardzo dziękuję naszym gościom za przyjęcie zaproszenia. Przypomnę, że w naszym studio gościliśmy pana Radosława Malinowskiego, który jest założycielem organizacji Heart Kenia. Dziękujemy także za obecność panu Tomaszowi Zawalowi, dyrektorowi Biura Regionalnego Pomocy Kościołowi w Potrzebie w Poznaniu. To nasze pierwsze, ale nie ostatnie spotkanie, bo w ramach tej kampanii na pewno będziemy jeszcze się spotykali i będziemy mówili na bieżąco o tym, co robimy w danym czasie. Dziękuję za rozmowę, dziękuję za spotkanie.
Dziękujemy bardzo. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Bardzo.